Dzień dobry, Łukasz Gackowski, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Witamy w pierwszym premierowym odcinku audycji Archeo Radio. Ze mną w studiu moi goście, pani sekretarz Muzeum Magda Olsztabloch.
Dzień dobry.
I Szymon Nowaczyk, archeolog.
Witam, dzień dobry.
Drodzy Państwo, Archeo Radio to nowa seria, która pojawi się na regularnej antenie Radia Żnin. Od 13 stycznia, od niedzieli, będziecie mogli nas słuchać co tydzień. Natomiast teraz, w ten wyjątkowy czas, w pierwszy dzień świąt, już najedzeni, możemy wysłuchać pierwszej premierowej audycji. Dzisiaj powiemy sobie o świętach. Jak archeolodzy widzą święta, czy jakoś to się różni od tego sposobu, w jaki dzisiaj to widzimy? Może zaczniemy od pani Magdy. Pani Magdo, jak się pani bawiła na Wigilii?
Z choinką, z kolędami, z prezentami, z Mikołajem.
A czy pani w domu sieje rybę? Tak tradycyjnie, karpia zawsze?
Tak.
U mnie muszę powiedzieć też, ale ja osobiście za karpiem nie przepadam. Zawsze taka wojna jest, nie? Kto lubi karpia, kto nie?
Od dzieciństwa lubię, może dlatego, że karpia jem raz w roku, właśnie w Wigilię. I zawsze od dzieciństwa kojarzy mi się z tym świątecznym, bardzo radosnym nastrojem. Także rybkę, czyli karpia, bardzo lubię.
No właśnie, tutaj zrobiliśmy bardzo ładny most, bo weszliśmy na temat skojarzeń, bo święta i sposób ich świętowania to głównie powielanie pewnych rzeczy, które gdzieś tam za młody, tak jak się mówi, że skorupka nasiąkła, to my to jako dorośli powielamy, nasze dzieci to powielają i ta tradycja potrafi trwać bardzo, bardzo długo. Szymon, powiedz, czy sposób, w jaki my świętujemy dzisiaj święta Bożego Narodzenia, to rzecz zupełnie nowa, czy ona ma może trochę dłuższy czas trwania?
Święta Bożego Narodzenia, a zwłaszcza Wigilia, to jest fenomen, ponieważ do dzisiaj żywe są tam elementy, które my jako archeolodzy, czy generalnie osoby zajmujące się szeroko rozumianą tradycją, wiemy, że niektóre z nich trwają nawet nie setki, ale tysiące lat. I to są po prostu rzeczy, które niewiele się zmieniły przez ten okres.
A jeżeli chodzi na przykład o popularność ryb, no tutaj wiadomo, że teraz ten post jakby już ma zmodyfikowaną formułę, jeżeli chodzi o Wigilię. Nie trzeba go właściwie, tych dań świątecznych, sprowadzać tylko i wyłącznie do ryb. Natomiast jeszcze kilka lat temu było inaczej, a popularność ryb, na przykład w odniesieniu do okresu, kiedy ta polska państwowość zaczęła się tworzyć, ona też miała związek właśnie z postami. I czy na przykład obecność karpia na stole według ciebie, ona też była właśnie motywowana w sposób taki głębszy?
To znaczy właśnie spożywanie ryb w czasie Wigilii to jest jeden z najbardziej, że tak powiem, nowych elementów w tym okresie, bo ma zaledwie 1000 lat. Został on wprowadzony, kiedy do Polski przyszło chrześcijaństwo. Natomiast większość albo praktycznie wszystkie inne potrawy tradycyjne, które widzimy i jemy w czasie Wigilii, one są starsze. Natomiast jeśli chodzi o posty, myślę, że takim dużym zaskoczeniem dla wielu z nas było to, że Kościół katolicki ogłosił, że w Wigilię wcale nie ma postu, że możemy...
No moja babcia do dzisiaj nie uznaje.
No ja też nie uznaję, że tego postu nie ma, ponieważ to jest to element, który jest o wiele starszy. Ten post sięga jeszcze czasów przedchrześcijańskich i tak naprawdę nie było żadnych przesłanek typu religijnego w chrześcijaństwie, żeby ten post w czasie tego radosnego w sumie bardzo dnia był przestrzegany. No to było jakieś przejęcie tego starszego zwyczaju i dorobienie do tego ideologii chrześcijańskiej. I to jest, mi się wydaje, nie do końca fajne. Różnego rodzaju firmy, elementy komercyjne od razu pochwyciły to, no i promują nam na przykład weź sobie zjedz gęś na Wigilię zamiast ryby. Ja jestem za tym i apeluję, żeby jednak tego pradawnego zwyczaju przestrzegać i w czasie Wigilii, w ogóle 24 grudnia, nie jeść mięsa, tylko ryby. I to jest naprawdę zwyczaj, który jest o wiele jeszcze starszy niż chrześcijaństwo w Polsce.
A czy mamy jakieś takie przesłanki, takie faktograficzne, żeby mówić o tym, że faktycznie jest to coś starszego? Bo tutaj, jeżeli chodzi o źródła pisane, no to dla naszych ziem zbyt dużo ich nie ma. Nie wiemy zbyt dużo o tradycji.
No nie ma, ale etnografowie, analizując zwyczaje, które zachowały się na polskiej wsi, doszli do wniosku, że no to był taki szczególny okres, kiedy z jednej strony, mówimy o Wigilii oczywiście, kiedy rodziny były odwiedzane przez duchy przodków. Często też zwierzęta to też jest bardzo starodawne wierzenie, mówiły ludzkim głosem. No i to jest taki wyraz solidarności, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, z braćmi mniejszymi.
No właśnie, bo jeżeli chodzi o datę, o 25 grudnia, ona też jest zupełnie nieprzypadkowa. Próbowano tym dużo wcześniej niż czasy, o których teraz mówimy, przykryć pewne inne święta, które funkcjonowały, zanim jeszcze ktokolwiek pomyślał o tym, żeby stworzyć, czy powołać taką religię jak chrześcijaństwo. Pani Magdo, co się działo w starożytnym Rzymie przed chrześcijaństwem w tym czasie?
Może zaczniemy od tego, że żeby tak naprawdę dobrze zrozumieć różnicę pomiędzy chrześcijaństwem a tradycyjną religią rzymską, to w taki bardzo krótki sposób nakreślę najbardziej charakterystyczne elementy tej tradycyjnej religii rzymskiej, czyli tej religii politeistycznej, która była charakterystyczna dla większości obszaru świata starożytnego i ona przede wszystkim charakteryzowała się wiarą w różnych bogów, jak sama zresztą nazwa politeizm wskazuje. Dodatkowo religia rzymska była religią rytuału, to znaczy oprócz bogów Rzymianie, ci bardzo, bardzo archaiczni, wierzyli, że tak naprawdę każda czynność posiada jakiegoś swojego duchowego opiekuna i oprócz bogów to byli różnego rodzaju demoni, duchy, którym składano różnego rodzaju ofiary i ta ofiara jest tutaj niezwykle ważna, bo w tej rzymskiej religii głównym jakby takim argumentem religijności był rytuał. To była religia rytuału i stąd ogromne znaczenie miało to, żeby ten rytuał odbyć w sposób poprawny, zgodny z regułą. Dlatego też byli potrzebni kapłani, a w środowisku domowym tym zajmował się pater familias, czyli ten mężczyzna odpowiadający za całą rodzinę. I jeżeli ofiara była dobrze wykonana, dobrze odbyta, to jakby to motywowało i zobowiązywało dane bóstwo, czy też danego demona, czy też opiekuna, żeby wysłuchać odpowiedniej prośby, albo przynajmniej zagwarantować, żeby nic złego się nie wydarzyło. W momencie, kiedy Cesarstwo Rzymskie zaczęło bardzo mocno, znaczy przedtem jeszcze w ogóle Państwo Rzymskie zaczęło bardzo mocno ekspandować terytorialnie, to okazało się, że ta rzymska religia, bardzo silnie związana z państwem rzymskim jako takim, zaczyna przeżywać kryzys. To znaczy tym Rzymianom zaczęło być trochę za ciasno w ramach tej tradycyjnej religii rzymskiej, bo spotkali się z różnego rodzaju ludami. I dlaczego o tym mówię? Przede wszystkim na wschodzie. Rzymianie spotkali się z różnego rodzaju wierzeniami misteryjnymi, a dodajmy, że chrześcijaństwo takie elementy misteryjne w sobie ma, chociażby misterium męki pańskiej, tak? I okazało się, że w religiach tych misteryjnych bardzo ważna jest modlitwa. Tutaj ofiara nie ma tak, ta reguła ofiary, ten kodeks ofiarny nie ma tak ogromnego znaczenia jak chęć takiej duchowej bliskości z Bogiem. I zresztą dzięki temu nie tylko na początku chrześcijaństwa, ale również inne religie o charakterze misteryjnym i takim zmierzającym do monoteizmu zaczęły być bardzo popularne. Ale wracając jeszcze do tej religii tradycyjnej rzymskiej, to mamy Boga o imieniu Saturn. To było takie bardzo staroitalskie bóstwo, które prawdopodobnie odpowiadało za zasiewy związane z tą sferą rolniczą, którego potem miejsce niejako trochę zajął Bóg młodszego pokolenia, którego prawdopodobnie chyba wszyscy kojarzymy, mianowicie Jowisz. Ale Rzymianie o tym Saturnie pamiętali. To był złoty wiek życia ludzi na ziemi, kiedy nie było chorób, nie było żadnych trosk i Saturn jakby był tym dobrym ojcem, który się tymi szczęśliwymi ludźmi opiekował i jakby taką pamiątką tego złotego wieku były Saturnalia. To było święto obchodzone od mniej więcej 17 do 21 bądź 23 grudnia i ono miało niezwykły charakter, ponieważ dla upamiętnienia tego złotego wieku podczas tego święta, tego tygodnia, wszyscy ludzie byli równi sobie. Oznaczało to, że darowali sobie podarunki, które miały taki charakter bardzo radosny. To nie mogły być bardzo drogie prezenty, ale takie, które mówiły o tym, że ja Ciebie lubię, ja o Tobie pamiętam, ja Ciebie szanuję, a przy okazji chciałbym tym prezentem dać Tobie jakby taką dobrą chwilę. Te święta odbywano w domach i one charakteryzowały się tym, że w zasadzie przy jednym stole zasiadali ludzie wolni, czyli panowie wraz ze swoimi niewolnikami i ze swoją służbą. I wszyscy jedli to samo i mamy źródła pisane, które bardzo mocno jakby akcentują to, że właśnie to samo wino, właśnie te same posiłki, nie można było tutaj absolutnie niczego hierarchizować w zależności od statusu społecznego. I wydaje się, że dzisiejsza Wigilia, też ten nastrój takiej pogody, to rodzinne spędzanie Świąt Bożego Narodzenia, przede wszystkim Wigilii, może mieć związek właśnie z rzymskimi Saturnaliami.
To nawet dzisiaj widać w obchodach takich miejskich wigilii często, które są organizowane w różnych miastach, gdzie włodarze przynajmniej udają, że zapraszają do jednego i tego samego stołu, ale idea tak. Jak najbardziej słuszna, więc to jest prawdopodobnie przeżywanie się tego samego gdzieś tam pnia, nie? Tego zwyczaju.
Wydaje się, że tak, aczkolwiek tutaj jeszcze nakładają się inne, takie można by powiedzieć, trendy religijne związane z tą religijnością starożytnych Rzymian, bo tak jak mówiłam, na pewnym etapie Rzymianie spotkali się z różnego rodzaju religiami misteryjnymi i tutaj te podarki i jakby też taka chęć bardzo bliskiego obcowania z bóstwem, ale tego obcowania o charakterze bardzo indywidualnym charakteryzowała mitraizm. I o tym mitrze też trzeba powiedzieć, ponieważ na pewnym etapie, szczególnie w III i IV wieku, on był przez chrześcijan bardzo, bardzo nielubiany i pewnie to wynikało z tego, że dla ówczesnych chrześcijan wyznawcy mitraizmu mogli stanowić swego rodzaju konkurencję. Dlatego, że Mitra, zresztą dodam, że urodził się 25 grudnia, był synem Słońca i to był Bóg, który sam sobie sprawił ofiarę. Jak wiemy, Jezus siebie złożył w ofierze, ale Mitra jest tutaj tym Bogiem, który jakby wyręcza ludzi i dla zbawienia świata sam składa ofiarę.
Tak, na religię indoeuropejskie są tutaj wyjątkowo konsekwentne, bo chociażby w religiach nordyckich mamy Odyna, który zrobił dokładnie to samo. Przybił się do drzewa też, żeby uzyskać jakieś wyższe dobro. Tak, wcześniej ale albo tutaj później jeszcze wyłupał sobie oko. Nie? Również
tak, dla mądrości. Tak, on był tym czarownikiem, natomiast Mitra, tutaj to się podkreśla, że zrobił to dla zbawienia ludzi, dla zbawienia świata i jednym z obrządków takich właśnie wśród wyznawców Mitry również było wymienianie pomiędzy sobą podarków.
Zupełnie z innej beczki. Szymon, ty robiłeś na święta szopki?
Owszem, zdarzało się.
Albo teraz to z dziećmi swoimi na przykład?
To nie było może jakiś tam coroczny rytuał, ale zdarzało się robić szopki.
Bo ja jak pamiętam, jak byłem mały, zawsze
i zawsze było z tym wiele radości.
Stawialiśmy taką małą szopkę, ona była w formie takiej rozkładanej książeczki, gdzie teorią było to, że jak się rozłożyło, to wszystkie postaci tam wyskakiwały z niej. Niestety praktyka małego Łukasza pokazywała, że w czasie świąt trzeba było trochę tam pourywać, nie? Święty Józef mógł sobie pójść na spacer i następnego roku zawsze trzeba było to naprawić. I to, co do dzisiaj pamiętam, i to właściwie się powiela, że te szopki, one wyglądały jak te nasze dzisiejsze takie stajenki, a wydaje się, że chyba w tym momencie, kiedy Jezus się rodził, to prawdopodobnie on tak nie do końca w stajence to takie miało miejsce, jak my to dzisiaj widzimy. Prawda, pani Magdo?
W ogóle mamy bardzo duży problem z dokładnym określeniem, kiedy Jezus się urodził, bo nie wiemy, jaka była data dzienna, miesięczna, ani roczna. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Mamy w zasadzie dwie Ewangelie, które mówią o narodzeniu Jezusa. To jest Ewangelia świętego Łukasza i świętego Mateusza. I zgodnie z tymi przekazami Jezus powinien się urodzić mniej więcej pomiędzy 4 rokiem przed naszą erą, a 6 rokiem naszej ery, ponieważ Ewangelie nawiązują do konkretnych wydarzeń, czyli do śmierci Heroda, którą to śmierć potrafimy dokładnie umiejscowić w czasie dzięki temu, że wiemy, w jakich okolicznościach, możemy powiedzieć, astronomicznych Herod zmarł. Chodzi tu o zaćmienie księżyca podczas święta Paschy, właśnie w 4 roku przed naszą erą, a z kolei w 6 roku naszej ery odbył się spis ludności zamieszkującej prowincję Syrię. To był spis o charakterze majątkowym. Bardzo się to tej ludności nie podobało, ponieważ ten spis wykonywano po to, żeby nałożyć podatki po prostu na ludność prowincjonalno-rzymską. I ten spis odbył się właśnie w 6 roku naszej ery. Stąd jest ogromna jakby dyskusja, skąd wziął się ten pierwszy rok przed naszą erą, bądź naszej ery. Niektórzy mówią, że w zerowym roku, no wiadomo, że zerowego roku
nie było.
Zerowy
siłą nie mógł istnieć.
Dokładnie. I to jest oczywiście z datą miesięczną i dzienną. I tutaj nawiązuję do twojego pytania. Wiemy, że jest przekaz, że anioł pański ukazał się pasterzom na polu. I ten przekaz może sugerować, że w zasadzie Jezus powinien urodzić się albo latem, albo późną wiosną, albo wczesną jesienią, kiedy te stada przebywały na pastwiskach. Natomiast zgodnie z tą naszą chrześcijańską tradycją wiemy, że Jezus urodził się najprawdopodobniej w jaskini. Zresztą w Bazylice w Betlejem to magiczne miejsce narodzenia Jezusa to jest właśnie grota.
Najbardziej prawdopodobnymi miesiącami narodzin Jezusa jako postaci historycznej jest prawdopodobnie kwiecień albo maj. Tak można dojść na podstawie jakichś pośrednich analiz informacji zawartych właśnie w Ewangeliach. No ale wiemy przynajmniej, że data 24 grudnia nie jest tą datą historyczną.
Szymon, bo cały ten proces przedstawiania świąt, w tym wypadku mówimy o świętach Bożego Narodzenia, ale to jest typowe dla różnych innych świąt. Wiadomo, że one się odbywały w pewnej określonej estetyce, tak? Tutaj w tym przypadku jest to Bliski Wschód, więc to wszystko wyglądało kompletnie inaczej niż u nas tutaj w centralnej, północnej Europie. Natomiast taka ludowość pokazuje, że ludowi artyści mieli raczej tendencję do pokazywania tego tak, jakby to było tu. Matka Boska musiała być Polką i musiało to się wszystko odbyć w śniegu. Z czego to wynikało?
No ale to jest bardzo uniwersalna zasada. No jeszcze na ołtarzu Vita Stwosza i postacie z Ewangelii i postacie świętych mają stroje z czasów współczesnych temu artyście, czyli są ubrani w modzie gotyckiej. No po prostu ludzie nie mieli wiedzy na temat, jak mogli wyglądać ludzie, którzy żyli przed nimi 1000 lat temu i pod inną szerokością geograficzną, więc przedstawiali ich tak, jak według tego, co widzieli na co dzień wokół siebie.
Przez wiele lat powtarzania takich wizerunków, to ja też pamiętam, tak jak już nie wiem, przy okazji świąt zawsze wracam do czasu dzieciństwa, gdzieś tutaj chyba się ta tęsknota we mnie włącza, ale ja naprawdę byłem w głębokim szoku, jak odkryłem, że to nie tak było, że nie było śniegu, nie wyglądało to w taki sposób, nie było drewnianej stajenki, a już w ogóle we mnie głęboki szok się pojawił, kiedy się dowiedziałem, że Jezus to tak nie do końca musiał być takiej jasnej karnacji, jak my chyba byliśmy, my jesteśmy teraz, ale to sprawa dyskutowana cały czas, nie? Jak to mogło wyglądać. Mhm. Szymon, takich zwyczajów jest więcej. Chowamy na przykład sianko pod stół i to też nie jest nic, co jest z gruntu jakby chrześcijańskie. To też jest reminiscencja zwyczajów jakichś wcześniejszych prawdopodobnie.
No tak, to jest zwyczaj, który ma starszą metrykę. Ty mówisz o sianku, ja wspomniałem wcześniej o rybie. Ryba to jest chyba jeden z tych nielicznych de facto elementów chrześcijańskich, oprócz oczywiście świętowania narodzin samego Jezusa, który możemy zaobserwować w czasie Wigilii. Sianko pod obrusem, na obrusie mamy potrawy, oprócz tych ryb, o których już mówiliśmy, mamy takie dwie grupy potraw. Jedne to się wiążą z czymś, co jest mnogie, czyli musi być groch, musi być mak. Z maku mogą być makiełki, jakie się robi w Wielkopolsce, groch z kapustą. Oczywiście to, co jest małe, ale występuje w dużej liczbie, tak jak właśnie nasiona maku, czy grochu, czy ewentualnie fasoli też można zastąpić, no to jest taka bardzo archaiczna magia, która ma sprawić, żeby w przyszłym roku żyło się dostatnio, żeby jak te ziarna tego grochu, dajmy na to, były tak liczne było też szczęście, które się zdarzy w roku następnym. No i mamy jeszcze kolejną grupę potraw, to są potrawy związane z lasem, które człowiek pozyskiwał nie dzięki rolnictwu, ale dzięki właśnie kontaktu z pierwotną naturą. Czyli mamy miód, który odgrywał bardzo ważną rolę, no i grzyby. Samo zbieranie grzybów do dzisiaj w Polsce, jak to ktoś kiedyś określił, to jest coś pomiędzy hobby a religią samą w sobie, więc one od tysięcy lat jako taki element dzikiej natury odgrywały bardzo ważną rolę, szczególnie właśnie w czasie Wigilii jako element wielu potraw.
No tutaj wspominałeś o maku, takim też przykładem dobrym jest kutia, która dzisiaj stała się, przynajmniej na wschodzie jest ciągle cały czas popularna, stała się daniem właściwie typowym dla świąt Bożego Narodzenia, a tak naprawdę kiedyś była troszeczkę jakby wcześniej w kalendarzu popularna w okolicy dziadów, nie?
No tak, no szczerze mówiąc nigdy nie jadłem w życiu kuti, u nas się je makiełki.
Zapraszam do mnie.
U nas się je makiełki, to jest troszeczkę inna potrawa, ale też na słodko i też związana właśnie z makiem, z suszonymi owocami również.
Zdradźmy może trochę takich naszych półprywatnych tajemnic. Pani Magda jest z Torunia, ja też. U mnie kutia była nieznana do momentu, kiedy gdzieś tam przez ciekawość się w domu nie pojawiła, u pani?
Również ja wprowadziłam tradycję.
No właśnie, bo już tak się przeraziłem, że istnieje frakcja torumiska, gdzie kutia jest żywa cały czas, to by było bardzo dziwne.
Nie.
A Szymon mówi, że na pałkach tutaj kutia nie.
Ja pochodzę z Gniezna, tu blisko. U nas też nie co roku, ale czasami babcia robiła makiełki, czyli kluski lane z bakaniami, z makiem i z miodem.
Ja tutaj wrócę do mojego kulinarnego odkrycia pałk. Jak tutaj przyjechałem, to kluchy na pyrach. Najpierw zadziwienie, co to może być, a potem fascynacja głęboka, która ma swoje negatywne skutki do dzisiaj. Szymon, jakie są jeszcze takie typowe dania, które u ciebie w domu się robi, które wiesz, że są typowe dla pałk?
To znaczy, no to jak już wspomniałem, no groch z kapustą i grzybami. Grzybów powinno być przynajmniej tyle samo, co kapusty, jeśli to jest możliwe.
A czy groch z kapustą jest w wersji z boczkiem, czy nie?
Nie, no oczywiście, że nie.
A, to mi się teraz przypomniało, że to 20. Moja babcia ma dwa zestawy przygotowane zawsze.
Nie, to mięso, licząc ryb, 24 grudnia.
Ja już wszystkie dania do jednego worka, tego co jest potem pierwszego dnia świąt, drugiego dnia świąt.
No i jeszcze zupa. No zupa też jest dość duża dowolność.
A grzybowa czy barszcz?
No raczej barszcz. Aczkolwiek też pamiętam, że ale czasami robiło się zupę rybną.
No zupa rybna jest jakoś ekstrawagancją, bym powiedział.
No ma bardzo specyficzny smak.
Nie każdy jest w stanie...
Je się ją tylko raz w roku. No barszcz częściej.
Całe szczęście, że nie kisimy ryb, tak jak na północy. Jest to dość popularne.
A, to widzisz, to tak ty się mylisz, ponieważ oni nie kiszą, oni je fermentują. To nie jest to samo. Kiszone ryby są bardzo ładnie pachną i są bardzo dobre.
To myślę, że mamy już gotowy temat na kolejny odcinek któryś. Może nie tak szybko, nie obracajmy się ciągle w sferze jedzenia. A jeszcze a propos takich rzeczy, które kojarzymy gdzieś tam, może nie bezpośrednio z samym czasem świąt Bożego Narodzenia, ale tego, co jest bardzo blisko nich. Trzej królowie, tutaj różne są interpretacje, kim oni właściwie byli, czy królami, czy mędrcami. Obawiam się, że z panią Magdą podzielamy tą, prawdopodobnie tą samą teorię, że astronomowie.
Bardziej bym proponowała astrologów niż astronomów.
Albo magów też.
Ewangelia nie mówi nam, ilu ich było, nie podaje
imion. Przede wszystkim nie ma imion, no właśnie.
Tak. Określa ich mianem mędrców, o ile dobrze pamiętam, ze wschodu.
Jest kwestia, jakie tłumaczenie się przyjmie. Tak. To słowo jest bardziej pojemne niż nasze.
Tak, ale biorąc pod uwagę samo to określenie ze wschodu i to, że oni są bardzo mocno związani z gwiazdą betlejemską, a więc z tymi zjawiskami, które mają miejsce na nieboskłonie, to można wiązać ich właśnie z astronomią albo z astrologią. I dlaczego podkreślam tutaj ten wschód? Mianowicie Mezopotamia tak naprawdę od czasów bardzo, ale to bardzo wczesnych, była znana jako to miejsce, gdzie astrologia, czyli takie wróżenie dzięki różnego rodzaju układowi ciał niebieskich, miało ogromne znaczenie. Ale ponieważ ta astrologia rozwijała się w Mezopotamii, w związku z tym rozwijała się również i obserwacja nieba. Tak naprawdę znajomość planet, ich ruchu i tak dalej, które my znamy tak naprawdę z tradycji greckiej, a później z tradycji arabskiej, w dużej mierze prawdopodobnie wywodzi się już ze starożytnej Mezopotamii. I teraz wracając do tych mędrców, prawdopodobnie mogli to być albo astrologowie, albo magowie, czyli jeszcze bardziej ze wschodnią tradycją związani tak zwani magowie, którzy też uważani byli za między innymi kapłanów najwyższego słońca, ale w powiązaniu również z tą wiedzą astrologiczną. Ale jeszcze raz podkreślam, nie wiemy ilu ich było, jakie mieli imiona i tak naprawdę skąd się wywodzili.
Tutaj też wracamy do takiego ciekawego dla mnie osobiście wątku, tak jak już wspomniałem o kwestii pojemności pewnych słów i jak je tłumaczyć. My na przykład bardzo rozróżniamy między, znaczy jest logiczne rozróżnienie między piękny a mądry. Nie mamy tych rzeczy zupełnie między sobą połączonych, a tak. W tych krajach albo na przykład w starożytnej Grecji coś, co było piękne, absolutnie musiało być prawdziwe i na odwrót, coś, co jest prawdziwe, musi być piękne.
Tak, to jest takie pojęcie, człowiek piękny jest piękny dlatego, że zawiera w sobie ten boski pierwiastek, a pierwiastek boski charakteryzuje się tym, że jest absolutnie doskonały. W związku z powyższym idąc dalej, można mówić, że jeżeli ktoś jest piękny, to również musi być dobry, a więc pewnie i mądry i zawierać wszelkie inne pozytywne cechy osobowości.
Mi od razu do głowy przychodzi takie jeszcze greckie powiedzonko, że piękne kobiety pachną jak boginie. To tutaj już mamy tej treści tak, tyle tak. Zawartej w takim pozornie prostym zdaniu. Na ile możemy powiedzieć w takim domu, jak na przykład można zobaczyć u nas na rezerwacie, kiedy się wejdzie na wioskę wczesną, średniowieczną, na ile możemy przypuszczać, na ile możemy się domyślać, jak tam ten okres świąt wyglądał w tych pierwszych latach, kiedy chrześcijaństwo gdzieś osiadało na naszych ziemiach?
Nasza wioska biskupińska, wczesnośredniowieczna, która funkcjonowała prawdopodobnie do XI wieku, czyli no teoretycznie jakoś jej była zamieszkana również w czasach, kiedy w Polsce już było chrześcijaństwo, ale na takiej głębokiej prowincji, no może nie takiej głębokiej, no ale w każdym razie no 40 km przynajmniej od Gniezna, czyli od ówczesnego ośrodka władzy, no chrześcijaństwo praktycznie jeszcze nie dotarło. Tam może coś mieszkańcy słyszeli, że jakaś nowa religia została przyjęta przez księcia. W tych czasach to życie toczyło się tym rytmem jeszcze starym, pogańskim, nowe elementy w tym czasie myślę, że jeszcze nie dotarły.
Dzisiaj w takich nurtach wśród osób, które namawiają do tego, żeby porzucić pewne zwyczaje, które przejęliśmy od kultury zachodnioeuropejskiej czy ogólnie zachodniej, a powrócić do tych naszych rodzimych, pojawia się propozycja zamienienia choinki na podłaźniczkę.
No, mi się wydaje, że to jest nie najgorszy pomysł.
A może wytłumaczymy najpierw słuchaczom, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czym podłaźniczka w ogóle jest.
No, podłaźniczka to jest taki, powiedzmy, wieniec zrobiony z gałązek drzewa iglastego. Świerk, sosna, jodły nie polecam, bo jest pod ochroną. I w ten wieniec jest podwieszany u powały w domu. No i to jest taki element przypominający choinkę, bo mamy tą samą symbolikę drzew iglastych, czyli drzew, które są przez cały rok zielone. Ale no, jest to element nasz tutaj miejscowy, słowiański. Natomiast choinka, jak pewnie część Państwa wie, no to jest stosunkowo świeży wynalazek, no bo na naszych ziemiach to jest od mniej więcej końca XVIII wieku, a w niektórych domach jeszcze w wieku XX, w pierwszej połowie XX wieku był to zwyczaj nieznany. A dlaczego uważam, że to jest pomysł godny przynajmniej rozważenia? To znaczy, no mamy zawsze te dylematy, czy wycinać te drzewka, czy nie wycinać, czy je później wsadzać, a jak wsadzać, to gdzie, czy się przyjmą. Natomiast na pewno takie podłaźniczki, które są robione z jakichś gałęzi pojedynczych, nie trzeba wycinać całych drzew, są jak najbardziej, no może nie jak najbardziej, ale na pewno bardziej eko niż choinki wycinane w całości. Na przy okazji jest to powrót jakichś starodawnych zwyczajów.
To też tradycja prawdopodobnie bardzo stara. Próba przyniesienia czegoś żywego do domu, tak żeby przetrwało zimę do momentu, kiedy ta natura sama jakby się nie rozbudzi, to też jest zabieg magiczny, dużo starszy niż samo chrześcijaństwo.
No dokładnie, tak. To jest element o wiele starszy. No zresztą nie ma jakiejś wielkiej różnicy między choinką a właśnie podłaźniczką. Mamy tu tą samą indoeuropejską symbolikę wiecznie zielonego drzewa, życia, które trwa mimo mrozu, śniegu, więc to nie jest jakaś szokująca zmiana moim zdaniem, a niewielka różnica, ale jakieś jest to zachowanie proekologiczne z jednej strony, a z drugiej powrót do naszych tutaj starszych tradycji.
Myślę, że Państwo już nasłuchali się bardzo dużo.
A jeszcze, jeśli można dodać, to oczywiście choinkę można, podłaźniczkę można również jak choinkę ubrać w bombki, łańcuchy, to...
Ja nawet myślałem, że jest to zalecane wręcz.
No jest zalecane, tak. No może jest mniej pojemna niż choinka, podłaźniczka, ale...
ale koty nie dosięgają najczęściej, co na przykład z choinką różnie bywa.
A jak no prezenty? Gdzie można, prezenty z reguły są pod choinką, a jak z tą podłaźniczką?
No to podłaźniczka.
Cała podłoga?
To po podłaźniczka.
Albo do sufitu przykręcić.
No,
daje większą możliwość. Na pewno się więcej zmieści niż
dłuższe, żyrafę można wstawić. Tak, temat świąt... Znaczy, na pewno go nie wyeksploatowaliśmy. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o temat chociażby starożytnego Rzymu, to możemy go tutaj ciągnąć i ciągnąć
możemy
bardzo długo.
To może jeszcze powiem o Gwieździe Betlejemskiej. Dobrze?
Czyli jednak nurt astronomiczny silny.
No,
dobrze.
Jest to jeden z chyba tych takich atrybutów, który też nam bardzo mocno wiąże się z świętami Bożego Narodzenia. I były różnego rodzaju próby, żeby określić, cóż takiego na tym niebie ci mędrcy ze wschodu mogli widzieć. I cóż takiego mogło zaprowadzić tych mędrców do tego żłobka, tak? Jak to w tutaj tej naszej tradycji jest mówione.
A już wiemy, że do jaskini.
Tak.
No ale w jaskini też mógł żłobek.
Tak, ale niebo jest niebem i czy nad żłobem, czy nad żłóbkiem, czy nad jaskinią na pewno się rozpościera. Te próby zresztą takiej identyfikacji zjawiska astronomicznego chyba czynione są do dzisiaj, bo niestety muszę tutaj nas wszystkich rozczarować, ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi, żeby to była, na pewno nie była to kometa. Jeśli już, to mógł to być jakiś bolid, czyli spadający duży meteor, ale ma to zjawisko do siebie to, że jest bardzo krótkotrwały i na pewno nie mogło być widoczne przez kilka dni. I tutaj najczęściej mówi się o takim bardzo szczególnym wydarzeniu na niebie, jakim jest koniunkcja planet, czyli planety ustawiają się w taki sposób, że z naszej perspektywy ziemskiej zajmują bardzo blisko siebie miejsce na nieboskłonie i mówimy tutaj o Saturnie i o Jowiszu, to są bardzo jasne obiekty na naszym niebie i dodatkowo planety nie mrugają, tak jak gwiazdy. W związku z powyższym ta ciekawa sytuacja na pewno była odnotowana i widoczna przez współczesnych narodzinom Jezusa ludzi.
ale jeśli to, co mówisz, jest prawdą, że to była koniunkcja Jowisza i Saturna, no to można powiedzieć, jaki zbieg okoliczności.
Właśnie chciałem powiedzieć, to przypadek automatycznie się narzuca, nie sądzę. Tak. Ja z kolei niedawno mieliśmy wybuch kilonowej, który dość duży przewrot zrobił w astronomii i też słyszałem taką wersję, że to właśnie miała być albo kilonowa, albo supernowa.
Niestety nie ma takich informacji. Z tego, co ja wiem, to taka odnotowana historycznie supernowa to jest bodajże dopiero 1054 rok naszej ery i tutaj mamy źródła chińskie, mamy chyba też źródła
arabskie. Tak, no to jest moment, kiedy prawdopodobnie mgławica kraba powstaje.
Tak, ale do czasów narodzenia Chrystusa nie ma.
Odjechaliśmy już bardzo daleko od tematu archeologii, a jednak ta audycja nazywa się Archeoradio. Mamy nadzieję, że podobała się Państwu część premierowa. Tak jak już powiedziałem, na regularne serie zapraszamy od 13 stycznia w każdą niedzielę. Ja mam przed sobą listę tematów. Powiem, że chyba tylko dwie albo trzy osoby ją znają. Moi goście, z tego co mi się wydaje, to nie. I to duży jest dla mnie plus, bo mogę zadać z zaskoczenia Wam pytania, które są tytułami niektórych z odcinków. Proszę o odpowiedź w jednym zdaniu. Szymon, dlaczego archeolog kopie wolno?
Dlaczego archeolog
mnie się zawsze, wolno? Ja jak byłem na studiach i kopaliśmy...
Prowadziliśmy
badania, zawsze przychodzili miejscowi i mówili, ja to bym Wam taką dziurę to wykopał w tydzień. Nie? Czy tam nawet w dwa dni, a my tam siedzieliśmy przez miesiąc, dwa miesiące.
Bo wolno oznacza dokładnie i to jest dla nas priorytet.
No właśnie, nie kopiemy na pół metra, na tak zwany sztych, tylko szpachelkami, pędzelki są bardzo...
Jakość nad ilością.
Intensywnie.
Zdecydowanie jest priorytet.
Pani Magdo, gladiatorzy, wojownicy czy aktorzy?
Jedno i drugie.
To
na
właśnie
pewno.
Szybka, zgrabna odpowiedź. Ulubieńcy tłumów, myślę, że to się samo rzuca.
I celebryci, dodajmy.
W tym roku można ich było u nas zobaczyć na festynie archeologicznym w pełnej klasie. Tak, zrobili show niesamowity.
Tak.
W tym roku świętujemy, a właściwie w roku 2019 świętować będziemy 85 lat od momentu, kiedy w Biskupinie profesor Kostrzewski rozpoczął badania archeologiczne i cała seria odcinków w Archeoradiu poświęcona będzie tym, żeby przybliżyć Państwu, jak wyglądała historia odkrycia, jak wyglądała historia pierwszych lat badań, co się stało z Biskupinem w trakcie II wojny światowej, jak to wyglądało później. Czy badania się skończyły, czy się nie skończyły, jak to wyglądało w latach najnowszych. I tu będzie cały cykl tych audycji. Pani Magdo, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie ma w planie kilka działań takich wyjątkowych dla roku 2019, a związanych już stricte typowo z 85-leciem badań w Biskupinie. Może nam Pani udzielić paru słów dosłownie o tym, co będzie można zobaczyć?
Przede wszystkim chcemy trochę, tak mówiąc kolokwialnie, odkurzyć nasze archiwum zdjęciowe, które świetnie dokumentuje to wielkie dla nas i bardzo ważne wydarzenie, jakim było rozpoczęcie badań archeologicznych w Biskupinie. W związku z tym planujemy taką fotogalerię, wystawę, która mam nadzieję, że będzie czynna tak naprawdę już od pory zimowej przyszłego roku. Zamierzamy również uaktualnić wystawę, która w tej chwili dotyczy jakby 80-lecia badań archeologicznych w Biskupinie. Mamy także, chcemy tą zresztą wystawę rozbudować o taką jakby terenową, można by powiedzieć, taki terenowy oddział tejże wystawy na Półwyspie Biskupińskim i tam wystawa miałaby być poświęcona w zasadzie historii samego Półwyspu, historii oczywiście archeologicznej, jak również i dziejów rekonstrukcji, bo pamiętajmy, że te rekonstrukcje, które oglądamy dzisiaj, nie są pierwszymi.
Jest to...
I pewnie nie ostatnimi.
Pewnie tak.
Jest to chyba trzecia czy czwarta generacja?
Czwarta.
Ja pozwoliłem sobie...
No, jeśli chodzi o wał, to już piąta.
A ja bym powiedział piąta i pół nawet, bo on jest częściowo teraz modyfikowany, częściowo. Nie zapraszamy do muzeum. To jest jedyny taki dobry moment, żeby zobaczyć, jak wał wygląda w środku, a jest to dość istotna informacja, bo z reguły widzimy tylko lica wału, nie jesteśmy w stanie zobaczyć, jaka jest konstrukcja. Jeżeli chodzi o historię badań w Biskupinie, ja osobiście sam słyszałem takie głosy, które mówiły, że historia badań archeologicznych nie może być ciekawa. Moim zdaniem nic bardziej mylnego. Wynalazłem kilka takich smaczków, o których nie wiem, czy nasi goście, nasi słuchacze słyszeli, nasi goście, mam nadzieję, że tak. Na przykład taka. Czy wiecie, że w 1936 roku na wykopaliskach został ogłoszony strajk okupacyjny? Około 100 robotników przestało pracować. I jak myślicie, o co mogło chodzić?
No, pieniądze oczywiście.
Pieniądze, nie? Jak zwykle. Mhm. Faktycznie jest to historia ludzi i przez te nasze obchody będziemy chyba starali się pokazać historię ludzi, którzy w tym biskupinie badali, przetoczyliśmy przez ten czas. Wspominaliśmy o profesorze Kostrzewskim, ale tam było dużo więcej innych osób. Rajewski chociażby, później tak, po wojnie, tak, tych osób już jest całkiem sporo znanych z nazwiska.
W zasadzie w tych latach 50. i 60. można powiedzieć, że przez biskupin przewinęli się wszyscy archeolodzy polscy, którzy zajmowali się różnymi okresami w dziejach, no można dzisiaj powiedzieć, dzisiejszych ziem Polski, tak bardzo ostrożnie, którzy potem zostali profesorami i wykładali w różnych ośrodkach w Polsce. Także biskupin naprawdę był niezwykle ważnym miejscem, również pod względem edukacyjnym.
Całe pokolenie wychowało się w biskupinie archeologów.
Tak.
Drodzy Państwo, będziemy się z Państwem żegnać. Ja ze swojej strony chciałbym życzyć Wam w tym szczególnym, rodzinnym czasie wszystkiego najlepszego, dużo ciepła, radości i przede wszystkim standardowego już nieprzejedzenia się. I żeby nikt z Was nie popełniał takich, wydawałoby się, prostych błędów, jak mi się zdarzyło popełnić, przygotowując się do tej audycji. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ja szukałem przez dobrych kilka godzin zdjęcia ekspedycji w biskupinie podczas świąt. I poważny błąd logiczny, w zimie się nie kopię. Zdałem sobie z tego sprawę, mówię, po ładnych kilku godzinach. Także życzę, żeby takie rzeczy się naszym słuchaczom nie przydarzały. Myślę, że też macie coś do dodania.
Życzę już tak bardzo tradycyjnie spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, refleksji przy tym stole pełnym różnego rodzaju jadła, a przede wszystkim, żeby spędzili Państwo go spokojnie w gronie rodziny.
Tak, zostało nam jeszcze pół pierwszego dnia świąt i cały drugi dzień świąt. Tak. Ja myślę, że przy tej ilości przyjętych kalorii jak najbardziej wskazany jest spacer.
I nowy rok, pamiętajmy, trzeba
nawiązując
uczynić
do klasyków polskiej kinematografii. A skoro spacer, najlepszy spacer w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, zapraszamy Państwa do nas. Jak jest jasno, zawsze można wejść na teren rekonstrukcji, pochodzić sobie, pokontemplować przyrodę i jednocześnie z rodziną zamienić kilka słów, odstawiwszy być może telefony, tablety i różne inne elektroniczne akcesoria. Jeszcze raz dziękuję za ten spędzony czas i słyszymy się już 13 stycznia w niedzielę.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.